Zwierzęta zostały udomowione dla naszej przyjemności, dla towarzystwa, dla człowieka i przez człowieka. Wiadomo na pewno, że ludzie posiadający zwierzęta domowe są znacznie zdrowsi. Kontakt z nimi daje sporo radości. Dlaczego warto mieć zwierzę? O tym m.in. w Ekosferze do 15. Aneta Gołaburda. Zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest lekarz weterynarii Michał Geniusz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My będziemy rozmawiać dzisiaj o zwierzętach domowych w dużej mierze, ale ponieważ mamy czas pandemii, więc może powiedzmy, jak wygląda sytuacja koronawirus, a zwierzęta domowe czy zwierzęta, które na przykład hodujemy, no bo słyszymy na przykład, że norki są nosicielami koronawirusa.
Koronawirus jako taki występuje u zwierząt od dawien dawna. Występuje u psów, występuje u kotów, występuje u norek. Tym niemniej jednak nie jest to taki sam koronawirus jak ten, który wywołuje pandemię. Jest to koronawirus inny genotypowo. U psów wywołuje on biegunki, są nawet przeciwko koronawirusowi u psów szczepionki. U kotów innego typu zaburzenia, mogą być zaburzenia ze strony układu oddechowego. Jeżeli taki koronawirus koci zmutuje, może doprowadzić do zakaźnego zapalenia otrzewnej. Jeżeli chodzi o norki, robiono wiele badań. Na początku badania, które były robione w Danii, niby potwierdziły nam obecność takiego ludzkiego koronawirusa u norek. Później jednak z tego zaczęto się wycofywać. Badania, które były robione na stadach norek w Polsce, na razie wykluczyły ewidentnie występowania koronawirusa typu ludzkiego u norek.
Czyli generalnie to, jeśli chodzi o zwierzęta, nie powinniśmy się bać. One mają swojego koronawirusa, my mamy swojego koronawirusa. Na razie to tak wygląda z badań.
Myślę, że gdyby on był tak bardzo zaraźliwy i występował u zwierząt, to lekarze weterynarii, ta grupa lekarzy weterynarii byłaby pierwszą grupą zawodową, która by na tym ucierpiała.
No to skoro uspokoiliśmy już, jeśli chodzi o koronawirusa, to czy pandemia to jest dobry czas, żeby decydować się na zwierzę?
Każdy czas jest dobrym czasem podejmowania decyzji o posiadaniu zwierzęcia. Tu są korzyści obopólne. Oczywiście wiemy, wiele razy już mówiliśmy o tym, jak zbawienny wpływ mają zwierzęta trzymane przez ludzi na naszą psychikę. W okresie pandemii są to jeszcze dodatkowe korzyści. Wiadomo, mamy ograniczenia związane z kwarantanną, ograniczenia związane z wychodzeniem na zewnątrz, lockdowny, półlockdowny i tak dalej. Wówczas mamy w domu zwierzęta, czyli mamy jakiś rytm dnia, mamy obowiązki. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy osamotnieni. Te zwierzę w jakiś sposób na nas emocjonalnie wpływa. Zapobiega stresom, a stres, jak wiadomo, wiąże się z obniżeniem odporności. Mamy do kogo się odezwać, mamy kim się zająć. Jest pretekst, żeby wyjść na podwórko, poruszać się, pospacerować. Nawet jeżeli jest zakaz wychodzenia czy ograniczenie ruchu, wówczas zawsze możemy z psem czy z kotem wyjść na spacer. Ponadto korzyść dla zwierząt, jaka z tego wynika. Otóż przebywając dłużej w domu, mamy okazję te zwierzęta obserwować, mamy okazję z nimi się bardziej zaprzyjaźnić, mamy okazję przyjrzeć się, czy one są zdrowe, czy niezdrowe. W związku z powyższym obserwujemy dosyć duży napływ klientów do lecznic weterynaryjnych. Jest to też swoista korzyść, ponieważ nie pozwalacie Państwo na to, żeby
ta branża upadła.
Żeby ta branża upadła. Czyli reasumując, korzyści są obopólne i jak najbardziej polecamy zwierzęta w tym okresie.
Decyzja o posiadaniu zwierzęcia musi być dobrze przemyślana i nie podejmowana pod wpływem impulsu. Powiedzmy, jakie wady, z czego musimy zdawać sobie sprawę, biorąc jakieś zwierzę do domu?
Zwierzę to jest ogromna odpowiedzialność. Podejmując decyzję, musimy najpierw zastanowić się nad gatunkiem zwierzęcia, który chcemy mieć w domu. To wszystko zależy od naszego trybu życia, od tego, jak często jesteśmy w domu, jak długo w nim przebywamy. Ponieważ o ile chomik żyje mniej więcej 2 lata, królik 6-8, czy tam świnka morska, to już kot czy pies żyją kilkanaście lat, 14-16. W związku z powyższym musimy zdawać sobie sprawę, że bierzemy na siebie obowiązki, które będą trwały dosyć długi okres czasu. I to obowiązki, z których nas nikt nie zwolni, ponieważ zwierzę musi być wyprowadzane, zwierzę musi być karmione, zwierzę musi być leczone. Musimy mu stworzyć odpowiednie warunki w naszym domu. Po prostu jest to kolejny domownik, z którym związujemy się na długi okres czasu. Wszystko to musimy wziąć pod uwagę. Musimy wziąć również pod uwagę to, o czym mówiliśmy wcześniej. Czy zwierzę nas nie zalergizuje? Czy nasze zdrowie nam pozwala na to, żeby mieć konkretny gatunek zwierzęcia u siebie w domu? Musimy zdawać sobie sprawę z trybu życia zwierzęcia, czyli jakie zwierzę ma tryb dnia. Koty zachowują się, czy reagują inaczej, psy inaczej. Musimy wziąć pod uwagę wielkość naszych mieszkań czy domów. Musimy wziąć pod uwagę to, że te zwierzęta trzeba wyprowadzać na spacer co najmniej kilka razy dziennie. Musimy przemyśleć kwestie wyjeżdżania na urlopy, na wakacje. Co wtedy z takim zwierzęciem zrobimy, czy ktokolwiek będzie mógł się nim zaopiekować. Czyli takich kwestii do przemyślenia jest bardzo dużo, aczkolwiek korzyści z tego wynikające są również wielkie.
Czy posiadanie zwierzęcia to jest duży koszt?
Wszystko zależy od tego, jak duże jest zwierzę, ponieważ koszt utrzymania chomika jest znikomy, natomiast koszt utrzymania psa typu Bernardyn jest już porównywalny z kosztem utrzymania dorosłego człowieka.
Za chwilę do rozmowy wrócimy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest lekarz weterynarii Michał Geniusz, a rozmawiamy o tym, czy warto mieć zwierzę i czy to jest dobry pomysł, żeby myśleć o posiadaniu takiego zwierzęcia właśnie w pandemii. Powiedzieliśmy o tym, że zawsze jest dobry czas na to, żeby pomyśleć o zwierzęciu. No to właśnie, gdzie warto kupować te zwierzęta? Jakie są przepisy, najbezpieczniejsze miejsca?
W zasadzie już nie ma miejsc niebezpiecznych, ponieważ przepisy prawne w naszym kraju dosyć dobrze to wszystko unormowały. Kiedyś były bazary, kiedyś było dużo ogłoszeń od sprzedawców prywatnych. Teraz to wszystko jest zrzeszone w różnych związkach. Hodowle są w większości przypadków rejestrowane. Nie ma problemów z bezdomnością, a przynajmniej są bardzo, bardzo niewielkie. Zwierzęta są masowo sterylizowane, kastrowane. Te, które są pod opieką kotkowa, czy też schronisk dla zwierząt, są odrobaczane, są szczepione, więc ryzyko jest minimalne. Trzeba patrzeć, żeby nie brać zwierząt z jakichś dziwnych miejsc i zwierząt, które nie posiadają żadnych papierów. Ważne jest, żeby był ślad jakiejkolwiek bytności u lekarza weterynarii, czyli żeby zwierzę miało dokumenty świadczące o tym, że było szczepione, że było odrobaczane.
A jeśli chodzi o koty albo psy, to ty jako weterynarz polecałbyś rasowe czy nierasowe?
Trudno powiedzieć. Ja przechodziłem różne etapy w swoim życiu. Byłem zakochany w zwierzętach rasowych, posiadałem zwierzęta nierasowe. Zaczynałem od kota, który był rasy sfinks doński. Teraz mam w domu 4 dachowce, które adoptowałem z kotkowa, które żyją u mnie już wiele lat i jestem z nich bardzo zadowolony. Co kto lubi? Moje dachowce, ponieważ ja mieszkam na wsi, one mają taki półswobodny tryb życia. Czyli kiedy mnie poproszą, ja otwieram okno, one se wychodzą na zewnątrz, potem wracają, pukają, łapą w szybę, ewentualnie miauczą, wchodzą do domu. One żyją swoim życiem, ja żyję swoim życiem. Spotykamy się razem wieczorami, ewentualnie z rana. One dokładnie potrafią poprosić mnie o wszystko, czego potrzebują. O jedzenie, o wodę, o wypuszczenie, o wpuszczenie. Ale to tak jest na wsi. W miastach jest troszeczkę inaczej, bo kot na przykład w mieście, to on już wymaga troszeczkę większej uwagi. Kot musi mieć wtedy kuwetę. Jeżeli ma współtowarzysza, to czasami potrzebne są 2 kuwety, bo w stosunku do jednej nie potrafią się dogadać. Kota czymś trzeba zająć, zabawić, zapewnić mu jakąś rozrywkę, jeżeli mu się tej rozrywki nie zapewni, więc on potrafi ją sobie sam znaleźć i to niekoniecznie w momencie, który będzie nam odpowiadał, czy zwierzę rasowe, czy nierasowe. W przypadku zwierząt kotów, mówię w tym momencie o kotach trzymanych w domu, można sobie pozwolić na kota rasowego, ponieważ on nie wychodzi na podwórko, nie jest narażony na żadne przykre doświadczenia i mamy gwarancję, że nikt nam go nie ukradnie, że samochód nam go nie rozjedzie, że pies go nie pogryzie i tak dalej, i tak dalej. W przypadku kotów trzymanych na wsi, czy takich, które wychodzą na podwórko, myślę, że te dachowce, to nawet nie można określić dachowiec, to się nazywa kot europejski krótkowłosy. Czyli to jest taka nasza rodzima rasa, więc one najlepiej w naszych warunkach się sprawdzą. Jeżeli zaś chodzi o psy, czy psa rasowego, czy psa nierasowego, zależy jakie mamy potrzeby. Pies rasowy, zakładając, że jest to pies z hodowli, z dobrej hodowli, konkretnej hodowli, czyli posiadający papiery, to będzie pies, kupując którego będziemy mieli zagwarantowany w dużym stopniu wygląd tego psa, czyli będziemy wiedzieli, co z niego wyrośnie, oraz przypisany do rasy charakter. Biorąc psa ze schroniska, czy kupując zwierzę nierasowe, takiej pewności nie mamy. Nie wiemy ani jak będzie duże, ani jaki ma charakter. W przypadku schronisk pytanie jest jeszcze, na ile te zwierzę będzie socjalizowane i czy nie będzie miało jakichś zaburzeń emocjonalnych wynikających z jego przeszłości. Jest to pewne ryzyko, aczkolwiek nie mówię, że nie warte tego, żeby je podjąć. Jest to pewne wyzwanie i robimy w tym momencie naprawdę dobry uczynek, tylko musimy być świadomi tego, na co się decydujemy. Biorąc pod uwagę takie aspekty, należy się decydować świadomie na wprowadzenie zwierzęcia do domów.
No a jeśli chodzi o różne fakty albo mity, mówi się o tym, że zwierzęta rasowe częściej zapadają na różne choroby i wymagają więcej dbania czy więcej poświęcenia niż takie dachowce.
Częściowo są to mity, ale fakt jest faktem, że wiele ras ma predyspozycje do różnych chorób. I podejmując decyzję o kupnie psa rasowego czy kota rasowego, dobrze jest wcześniej zapoznać się z tym tematem, ponieważ no, przy niektórych rasach pewne choroby występują dosyć często, jeżeli nie w młodym wieku, to w późniejszym. I musimy mieć świadomość, że może nas to również spotkać.
Za chwilę porozmawiamy o tym, czy kupować, czy może adoptować.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Lekarz weterynarii Michał Geniusz jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o zwierzętach domowych, dlaczego warto je mieć i czy pandemia to jest dobry czas, żeby pomyśleć o posiadaniu takiego zwierzęcia. Mówiliśmy sporo o kotach i psach, mówiliśmy o rasowych i nierasowych. No to powiedzmy teraz, czy lepiej kupić, czy lepiej adoptować?
Adopcja jest to coś szlachetnego. Stwarzamy miejsce dla zwierzęcia, które jest zagubione, skrzywdzone, osamotnione, porzucone. Różne są przyczyny, dla których zwierzęta trafiają czy do kotkowa, czy do schroniska dla zwierząt. Tak jak mówiłem wcześniej, adoptując zwierzę, które ma niewiadome pochodzenie, jesteśmy obarczeni pewnym ryzykiem. Tym niemniej, z moich obserwacji wieloletnich, a pracuję już prawie 35 lat w zawodzie, wynika, że te zwierzęta potrafią się w rewelacyjny sposób odwdzięczyć. Że wyciągnięcie, potocznie mówiąc, z doła psa czy kota, może skutkować tym, że te zwierzę będzie nam dozgonnie wdzięczne i będzie naszym największym i najwierniejszym przyjacielem. Więc chociażby z tego powodu czasami warto zaryzykować i przygarnąć psa ze schroniska, ewentualnie adoptować kota z kotkowa. Jak mówiłem wcześniej, ja adoptowałem 4 koty. Adoptowałem je właśnie przez kotkowo. Psy co prawda mam rasowe, ale wynikało to z tego, że potrzebowałem od tych psów konkretnych cech charakteru. Bardzo mi na tym zależało. Gdybym wybierał psa do towarzystwa, takiego, który ma mnie wyprowadzać na spacer, czy pilnować mego domu, myślę, że zastanawiałbym się wtedy nad adopcją, ponieważ stworzyłbym miejsce dla kogoś, kto jest samotny i porzucony.
A jeśli chodzi o rasy psów, to jakiego psa wybrać? Czy jest jakiś pies, który byłby uniwersalnym psem, taki, który pasowałby do każdego domu?
Nie ma ras uniwersalnych. Przede wszystkim psa powinniśmy dobierać z jednej strony do warunków, w których mieszkamy, ale z drugiej do naszego własnego charakteru. Jeżeli ktoś jest flegmatykiem i mieszka w bloku, trudno, żeby wybrał terierka. Taka jest rasa ostatnio modna, Jack Russell Terrier, który ma permanentne ADHD, który potrzebuje ogromnej ilości ruchu, który jest żywiołem skaczącym po ścianach, latającym po meblach i który wymaga bardzo, bardzo dużej uwagi. Człowiek, który jest flegmatyczny i spokojny, po prostu sobie z takim psem nie poradzi. Tak samo można odwrócić sytuację w drugą stronę, czyli osoba o żywiołowym charakterze, taka, która lubi się ruszać, lubi sport, lubi biegać, lubi wykonywać dużo czynności, wzięła sobie powiedzmy jakiegoś setera irlandzkiego czy cocker spaniela, który będzie leżał przed nim i patrzył mu prosto w oczy i domagał się głaskania. Psy trzeba dobierać do własnego temperamentu. Jeżeli mamy potrzeby, na przykład ktoś jest myśliwym, czy ktoś potrzebuje psa do stróżowania, wówczas są do tego predysponowane odpowiednie rasy i te rasy gwarantują nam, że osobnik z nich wybrany będzie odpowiadał pewnymi cechami naszym potrzebom. Jeżeli nie mamy jakichś takich precyzyjnych potrzeb, wówczas możemy, że tak powiem, adoptować zwierzę, o czym mówiliśmy wcześniej. Nie wszystkie psy rasowe nadają się do bloków. Zastanawiałem się ostatnio nad problemem pies w bloku. Otóż jeżeli nie mamy czasu, warunków, nie powinniśmy brać psa. Powinniśmy się bardziej zdecydować wtedy na kota, który nie wymaga wyprowadzania, na innego typu zwierzęta. Pies w bloku to pies raczej spokojny, nieszczekający, ponieważ różnych możemy mieć sąsiadów, a w dzisiejszych czasach, jeżeli pies będzie za dużo szczekał, możemy mieć wizytę Straży Miejskiej czy też policji. Ten pies też nie może się tam męczyć, bo pies, który wymaga dużo ruchu, zdemoluje nam mieszkanie, nie wytrzyma do naszego powrotu z pracy.
Na przykład husky, prawda? Husky do bloku zupełnie, nie?
Husky czy Alaskan Malamut są to piękne rasy, tym niemniej są to rasy pierwotne, są to rasy pociągowe, są to rasy wymagające dużo ruchu. W krajach, z których one się wywodzą, były używane do prac pociągowych. To są kraje o surowych warunkach, więc te psy tam przebywają najczęściej na świeżym powietrzu, bez budy, bez wybiegów, śpią w śniegu, karmione są w sposób taki dosyć prymitywny, mrożonym mięsem, mrożonymi rybami. Więc te psy do bloku się absolutnie nie nadają. Jeżeli chcemy mieć takiego psa, to tylko i wyłącznie wówczas, kiedy mamy posesję i dużo czasu, żeby zapewnić tym psom dużo ruchu.
Jeśli chodzi o zwierzęta domowe, czy wy jako weterynarze zauważacie jakieś mody?
Czasy się zmieniły i te mody również się zmieniają. Sklepy zoologiczne mają coraz mniejsze wzięcie, jeżeli chodzi o żywe zwierzęta. Kiedyś ludzie zajmowali się na przykład akwarystyką, patrzyli w akwarium, teraz częściej siedzą przed telewizorami, przed komputerami. Akwarium można sobie wyświetlić na monitorze, będzie wyglądało jak żywe. Jeżeli chodzi o drobne zwierzęta typu chomiki, świnki morskie, również popyt na to zdecydowanie zmniejszył się, ludzie mają mniej tego. Ptaki jeszcze mniejszym zainteresowaniem się cieszą. Media biorą górę nad wszystkim. Raczej psy, koty, sporadycznie szczury, gady różnego typu, typu węże, agamy, jakieś takie egzotyczne zwierzęta, ale na pewno to już nie jest w takiej mierze, jak było kiedyś. Media wypierają w domu wszystko. Mamy coraz mniej czasu, coraz dłużej pracujemy. Możemy sobie wszystko wyświetlić czy zobaczyć na ekranach komputerów. Często poświęcamy czas telewizji, więc nie ma za bardzo czasu dla zwierząt. Oczywiście do lecznic przychodzą różne zwierzęta, ponieważ ludzie z tego nie rezygnują, ale nie jest tego już aż tak dużo, jak było kiedyś.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jakie zwierzę dla kogo.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Lekarz weterynarii Michał Geniusz jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o zwierzętach, co nam daje kontakt ze zwierzętami. Sporo powiedzieliśmy dzisiaj o psach i kotach. Mówiliśmy o tym, że maleje zainteresowanie zwierzętami, że media, czyli internet, wypierają jakby chęć posiadania żywego zwierzęcia i częściej się przenosimy tam i tam oglądamy. Czy to jest taki trend, że to będzie szło w tym kierunku, że w ogóle nie będziemy mieli zwierząt?
Myślę, że nie, ponieważ człowiek związany jest ze zwierzęciem nierozłącznie, a w mentalności Polaków zwierzęta były zawsze. Myślę, że to się nie zmieni. Jeszcze wróciłbym do pytania poprzedniego dotyczącego mody na pewne rzeczy. Tak jak powiedziałem, drobne zwierzęta przestają być modne, natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta takie jak psy, koty, też to się trochę pozmieniało. Kiedyś szczególnie modne były zwierzęta obronne, stróżujące. Zupełnie nie było popytu na takie spokojne, stricte towarzyskie psy. Teraz bardzo modne są zwierzęta do towarzystwa. Ludzie kupują rasy takie jak Yorkshire Terrier, Maltańczyk, Labrador, Golden Retriever, czyli zwierzęta spokojne, nie stwarzające zbyt dużych problemów. Takie, które są świetnymi towarzyszami wszędzie. Unikają raczej ras, które mogłyby być kłopotliwe. Oczywiście pomijając amstafy czy pitbulle, zawsze jest pewne grono ludzi, którzy tymi zwierzętami się interesują. No i one w sferze zainteresowania pozostają nadal. Ale z przewagą zwierząt spokojnych i towarzyskich.
A jeśli chodzi o inne zwierzęta, bo już sporo powiedzieliśmy o psach i kotach, które są najbardziej kontaktowe? No bo psy i koty to wiadomo, że one są najbardziej kontaktowe, z nimi mamy jakby najlepsze porozumienie jako my ludzie. Natomiast jest jeszcze dużo innych zwierząt, które gdzieś tam wokół nas są, czyli króliki, żółwie, chomiki. To które z tych mniejszych są najbardziej kontaktowe?
Najbardziej kontaktowe. Oczywiście powiem tak, z chomikiem trudno nawiązać jest kontakt, aczkolwiek jest to możliwe. Z tym, że chomik jest totalnym ancymonem i musi przebywać niestety w terrarium, ponieważ wypuszczony potrafi nam zrobić tunel w książkach ustawionych na regale, potrafi nam zrobić porządek z różnymi potrawami w kuchni, przelecieć nam szafkę, w której trzymamy mąkę, cukier, ryż i inne rzeczy i zrobić z tego jedną wielką mieszaninę, wybebeszyć nam kosz na śmieci. Tym niemniej, jeżeli byśmy się nim zajmowali tak na co dzień i pilnowali go, można z nim złapać kontakt i można z nim się bawić. Innego typu zwierzęciem jest świnka morska. Ze świnką morską można złapać całkiem duży kontakt. Potrafi ona, jeżeli poświęci się jej dużo uwagi, reagować nawet na dźwięk swego imienia. Potrafi się przytulać, potrafi siedzieć na naszych rękach, oglądać telewizor, potrafi się bawić. Również można złapać duży kontakt z królikiem, ale należy poświęcić temu trochę czasu. Zwierzę należy socjalizować. Są króliki, które przychodzą do nas ze swoimi właścicielami i widać normalną więź emocjonalną, silną. Ten królik się przytula, ten królik na dźwięk głosu swego właściciela odwraca głowę, patrzy mu w oczy. Mało tego, jeżeli jest puszczony na ziemię, właściciel go potrafi do siebie przywołać, ewentualnie wychodząc, królik podrepce za nim. Więc to, czy my nawiążemy więź emocjonalną z naszym zwierzęciem, zależy w dużej mierze od nas, od tego, jak dużo czasu poświęcimy temu zwierzęciu, jak mocno będziemy starali się go zrozumieć. Ponieważ podstawą współbycia człowieka ze zwierzęciem jest wzajemne zrozumienie. My, ludzie, bardzo często próbujemy, że tak powiem, narzucać zwierzętom nasz tryb rozumowania i nasz sposób bycia. Nie zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę jest im potrzebne i co im sprawia radość i jak zrobić, żeby im było dobrze. Obserwuję bardzo często miłośników zwierząt, którzy próbują ustalać pewne reguły, czyli mówią, żeby zwierzętom było dobrze, to trzeba zrobić to, 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 to czy tamto. Bardzo często mija się to z prawdą, ponieważ po to, żeby zrozumieć zwierzę, należałoby się cofnąć do natury, zastanowić nad tym, jak te zwierzę bytuje w naturze i co naprawdę potrzebne jest mu do szczęścia.
Mówimy o świnkach morskich, mówimy o królikach. No a jeśli chodzi o żółwie, to tak trudno powiedzieć, czy z żółwiem można nawiązać kontakt, czy żółw nas rozumie.
Kiedyś była bardzo duża moda na żółwie. Na początku one się pojawiały sporadycznie, były jakieś żółwie greckie, żółwie mauretańskie. Potem za naszej wschodniej granicy zaczęto przywozić bardzo dużo żółwi stepowych. Żółwie stały się modne, było ich bardzo dużo. Tym niemniej, jako że często podróżowały w niezbyt dobrych warunkach, ich życie nie trwało zbyt długo, pomimo że żółw jest zwierzęciem długowiecznym. Czy z żółwiem można nawiązać kontakt? Można, jak najbardziej można. Teraz żółwie widujemy już bardzo rzadko, przynajmniej do nas nie trafiają zbyt często. Częstsze są przypadki zwracania albo wyrzucania żółwi wodnych. Pogotowie weterynaryjne czy też straż miejska przywozi nam co najmniej kilka do kilkunastu sztuk rocznie żółwi, które zostały gdzieś tam pozostawione, wypuszczone, ale dotyczy to głównie żółwi wodnych. Żółw wodny nie powinien być wypuszczany w naszych wodach, dlatego że stanowi konkurencję dla żółwia błotnego, który jest na wymarciu. Zlikwiduje populację żółwia błotnego, ponieważ ma zdecydowanie większą siłę przebicia. Czy to żółw czerwonolicy, czy też różnego typu błotniaki.
A czy one są w stanie przeżyć nasze zimy?
Tak, są w stanie przeżyć nasze zimy, są w stanie zaasymilować się i są w stanie wyprzeć nasze rodzime gatunki, więc absolutnie pod żadnym pozorem nie można tych żółwi wypuszczać, zwracać im wolności w taki dowolny sposób. Jeżeli już musimy go oddać, to trzeba go przynieść do zoo, czy zgłosić się do którejś z lecznicy i wtedy możemy znaleźć miejsce nowego pobytu dla tego żółwia. Czy żółwie się przyzwyczajają do ludzi? Tak, oczywiście przyzwyczajają się. Widziałem żółwia, który chodził za własnym właścicielem, takiego, który kładł się mu na stopach, kiedy właściciel siedział, oglądał telewizor, który próbował wejść na kolana. Oczywiście żółwie są, pomimo że wydawałoby się, że nierozumne, to jednak potrafią nawiązać więź ze swoim opiekunem i potrafią mu to okazać.
Nie mówiliśmy jeszcze o fretkach. To dosyć popularne chyba zwierzę, które też miewamy w domu, aczkolwiek bardzo kłopotliwe podobno.
Kiedyś tego było więcej. Wynikało to prawdopodobnie stąd, że było dużo ferm zwierząt futerkowych w okolicach naszego miasta. Ludzie trzymali w domach norki, ludzie trzymali w domach tchórzofretki. Teraz jest to coraz rzadsze. Czy to jest to zwierzę kłopotliwe? Jest to zwierzę przede wszystkim bardzo ruchliwe. Zwierzę obdarzone ogromnym temperamentem. Zwierzę, które również ma specyficzne gruczoły zapachowe, czyli często, gęsto ludzie pozbawiają operacyjnie gruczołów zapachowych tchórzofretki, ponieważ dochodzi przy stresie do znaczenia pomieszczeń i dosyć nieprzyjemnego zapachu. Czy to jest zwierzę dobre do domu? Każde zwierzę możemy trzymać w domu pod warunkiem, że mamy na jego temat dużą wiedzę, pod warunkiem, że bierzemy je świadomie, pod warunkiem, że wiemy, czego możemy oczekiwać i wyrażamy na to zgodę i zgadzamy się na to, żeby z takim zwierzęciem obcować. Wówczas obcowanie ze zwierzęciem w domu będzie nam przynosiło radość. Jeżeli weźmiemy jakiegoś zwierzaka przypadkowo, tylko dlatego, że jest ładny, albo tylko dlatego, że kochamy zwierzęta, to może dojść do tragedii, na której ucierpi zarówno człowiek, jak i wprowadzone do domu zwierzę.
Ale generalnie zwierzęta warto mieć blisko siebie, bo dużo dają nam radości.
Sam fakt, że istnieje coś takiego jak dogoterapia, felinoterapia, spotkałem się nawet z kuroterapią. W związku z powyższym z tego wynika, że zwierzęta bardzo pozytywnie oddziaływują na naszą psychikę, eliminują nasze napięcia i stresy, a tak jak mówiłem, stres to jest obniżenie odporności, a obniżenie odporności w erze czy w dobie COVID-u jest czymś bardzo niepożądanym, wręcz przeciwnie, ta odporność nasza powinna się podnosić, a zdrowe, dobre kontakty ze zwierzętami na pewno nam tą odporność podniosą.
Gościem w Ekosferze był lekarz weterynarii Michał Geniusz. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.